jeżeli w przyszłości któryś z polskich rządów odwoła się na przykład do referendum w sprawie integracji Ukrainy z Unią Europejską, to będzie to miało bezpośredni wpływ na bardzo konkretne interesy ekonomiczne i polityczne Ukrainy. Trzeba było stanowczo powiedzieć, że koniec, że to jest moment, w którym trzeba to przerwać, bo ta sytuacja po prostu, jeżeli nie zostanie przerwana, ten cyrk taki zrobieniem w konia Polaków, że ona się w końcu wymknie spod kontroli. Niemcy nie będą mieli problemu z tym, żeby wyciągnąć ze śmietnika historii Schrödera i żeby go użyć do ułożenia sobie stosunków z Rosją i prawdopodobnie do kupowania gazu od Rosji ponownie. Powodzenia w poszukiwaniach Ferstejerów sprawy polskiej w tym sporze.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Tak, drodzy Państwo, a ja nadal jestem w siedzibie historii realnej, bo podpisywania jest naprawdę mnóstwo, od rana to robię. Przypominam, że Polacy już są dostępni z autografem i od dzisiaj wysyłamy Państwu książkę. Podpisywałem rano ją na live, podpisuję teraz i zaraz rozmowa ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Przypomnę, że moją nową książkę z autografem możecie kupić na stronie internetowej historiarealna.pl. Już przechodzimy do rozmowy, tylko pozdrówmy naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym naszego kanału jest z kolei Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Słuchajcie, nasi przyjaciele przygotowali dla was kody rabatowe, znajdziecie je w opisie pod tym filmem, tam są wszystkie linki. Ja chciałbym bardzo podziękować widzom za wszystkie lajki, za wszystkie suby, walczymy o 800 tysięcy subów i za wszystkie komentarze. Wspierajcie kanał Historia Realna na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wam możemy robić kolejne live'y. A moim i Państwa gościem jest Zbigniew Parafianowicz. Czołem.
Czołem, dzień dobry, cześć.
YouTuber, polecam kanał Bez Doktryny i oczywiście autor rewelacyjnej książki Kłopot z Zełenskim, którą możecie kupić z autografem Zbyszka w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Zbyszku, czekaliśmy do ostatniej chwili, mamy opinię kapituły. Kapituła Orderu Orła Białego, drodzy Państwo, obradowała dzisiaj w Juracie od 10 i wydała swoją opinię, która jest tajna i cytuję teraz rzecznika prezydenta. Dziś zebrała się kapituła w sprawie orderu nadanego prezydentowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Proszę cię o komentarz. Gramy na czas? Dajemy szansę Ukrainie?
Nie, no oczywiście to jest tak, jak pisze w tekście w Wirtualnej Polsce dzisiaj, że poza wielkimi słowami trwa dyplomacja, jest prowadzony dialog cały czas i kontakt, który ma doprowadzić do deeskalowania tego konfliktu. Otoczenie prezydenta Nawrockiego chce dać wycofać się z twarzą z tych wszystkich złych i niemądrych rozwiązań, które zostały przeforsowane na Ukrainie. To jest oczywista gra na czas. Gdyby kapituła wypowiedziała się jednoznacznie i ujawniła swoją decyzję dzisiaj, która zamknęłaby tą drogę do dalszych rozmów. To jest po prostu kupienie czasu i danie pewnej furtki dla strony ukraińskiej, żeby mogła po prostu z tych decyzji z twarzą się w jakiś sposób wycofać, żeby mogła po prostu zrezygnować z decyzji, które rujnują stosunki polsko-ukraińskie.
Czekaj, ale to może Polacy przestraszyli się konsekwencji dla stosunków polsko-ukraińskich własnej groźby. I teraz to my się wycofujemy, bo wszyscy się spodziewaliśmy dzisiaj bardzo jasnej, konkretnej konferencji prasowej, na której powiedzą nam, odbieramy order Zełenskiemu. A tutaj jakaś tajność, jakaś gra na czas, nie wiadomo jaka jest opinia tej kapituły. Nie podoba mi się to, dziwne.
No, ale było spotkanie z Budanowem i też z tego, co mówią moi rozmówcy, którzy odsłaniają częściowo kulisy tego spotkania z Budanowem, no Ukraińcy zdali sobie sprawę, że przeszarżowali nie tylko z Polakami, ale też z pogrzebem Melnyka, który wywołał ogólne poruszenie nie tylko w Polsce. sam temat ludobójstwa wołyńskiego stał się tematem paneuropejskim w ciągu zaledwie kilku dni, prawda? Czyli koszty, które Ukraina ponosi w tym sporze, są wysokie. To nie jest tak. Order jest tak naprawdę tylko pewnym punktem zaczepienia, pewnym elementem nacisku, pewnym elementem symbolicznym, który ma służyć temu, żeby osiągnąć realne cele w tej dyskusji, czyli krótko mówiąc zablokować sakralizację morderców z UPA, czy też sakralizację tych mitów założycielskich, które się odnoszą do ludobójstwa wołyńskiego, odwrócić ten proces i powrócić do tego konsensusu, czy też tej niepisanej umowy z Wisły z 2022 roku, niepisanej umowy, która mówiła, że pod patronatem państwa tych ludobójczych, powiedzmy, bohaterów w cudzysłowie, nie będzie się sakralizować pod patronatem państwa ukraińskiego. No i to jest próba dania czasu dla Zełenskiego, żeby to przemyślał, żeby się, krótko mówiąc, w jakiś umiejętny sposób, godny, nie narażający go na utratę twarzy, wycofał.
No dobrze, Zbyszku, ja mam prośbę do ciebie. Przenieś się na górę, to się może jakoś dźwięk
poprawi. Tak jest. Dokładnie, to bardzo nietypowy odcinek, ja na chwilę się wyłączam i za chwilę działamy dalej, tym razem już bez bardziej komfortowych warunków.
Szalony dzień. Zbyszku, no to co, mamy kłopot z Zełenskim jako Polska, czy odebrać mu, czy nie odebrać Orła Białego. Powiedz, czy uważasz, że to jest gest operetkowy, symboliczny, przejmie się tym w ogóle, czy też poważne działanie symetryczne?
Wiesz co, to jest, ja uważam, że to jest właściwa decyzja. Od początku to mówię, że to jest moment, w którym można uświadomić Zełenskiemu, że przegina po prostu. I to co robi prezydent, to jest pewnego rodzaju wsłuchanie się w nastroje społeczne, które w Polsce są bardzo wyraźne. Ta tendencja do braku akceptacji dla polityki, którą prowadzi Zełenski, szczególnie polityki historycznej, czyli krótko mówiąc, branie pod patronat państwa nacjonalizmu, czy też jakiegoś takiego nacjonalizmu integralnego w wersji light spod znaku pułków Azow, pierwszego korpusu i trzeciego, nie wchodzi w grę. I to jest najprawdopodobniej ostatni moment, kiedy można było to bardzo jednoznacznie zamanifestować. Co więcej, no ja piszę o tym w wirtualnej Polsce w tekście, to nie jest tak, że Ukraińcy się tym zupełnie nie biorą tego pod uwagę. Oczywiście Zełenski samym odebraniem orderu, jeżeli do tego dojdzie, się nie przejmie. Natomiast musi kalkulować jednak fakt, że to popsucie relacji się pomiędzy Polską a Ukrainą będzie również Ukrainę wiele kosztowało. Jeżeli w przyszłości, to co, o czym mówi Mateusz Lachowski z Marcinem Wyrwałem, jeżeli w przyszłości któryś z polskich rządów odwoła się na przykład do referendum w sprawie integracji Ukrainy z Unią Europejską, to będzie to miało bezpośredni wpływ na bardzo konkretne interesy ekonomiczne i polityczne Ukrainy. Także ja bym nie marginalizował tego, że to ma dla Ukrainy po prostu znaczenie. Mimo tego, że na razie poruszamy się po prostu w sferze symboli, no to ciągle po prostu też to się przekłada na realne interesy. Tak jak mówiłem o tym referendum, jeżeli któryś z rządów, nie wiem czy to będzie Donald Tusk czy jakikolwiek inny rząd w przyszłości, odwoła się do tego głosu ludu w sprawie tego, czy Ukraina powinna być członkiem Unii czy nie, no to za tą politykę Zełenski po prostu zapłaci wtedy.
No tak, na razie mamy sytuację, w której Zełenski nie poleciał na spotkanie grupy E3 plus Ukraina w Londynie z Rzeszowa, tak jak zawsze, tylko z Kiszyniowa. Dlaczego?
No to jest oczywiście, i to też o tym piszę w wirtualnej Polsce, no to jest foch z jego strony i z moich rozmów, z moich informacji wynika, że to była jego decyzja. Nikt mu nie odbierał oczywiście prawa do latania z Jasionki. Nie było takiego...
To jestem takiego... rozczarowany.
No wiesz, to jest też taki jakiś etap negocjacyjny i trzeba wiedzieć, kiedy czym się eskaluje. Natomiast chodzi o to, że po prostu nikt się tym nie wzruszył tak naprawdę po stronie polskiej, tym jego fochem. I to też jest moim zdaniem ważny sygnał, który on biera, że po stronie polskiej jego szantaż na przykład tym, że nie przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy, czy na przykład jego foch związany z wylotem z Kiszyniowa, nikogo tutaj to już nie obchodzi. Na nikogo to nie działa. I to jest też element tego budowania jakby przekazu do niego i do jego otoczenia, w związku z tym jego zachowywaniem się, tak jak jeden z dyplomatów opisał to w mojej książce, zachowywaniem się jak Greta Thunberg. Na pewnym etapie foch i manifestacja się wyczerpują. Tak samo jak teraz mamy tą wielką debatę na temat tego, dlaczego Donalda Tuska w tym Londynie nie ma. Prawda jest taka, że Zełenski w Londynie negocjuje układ rozbiorowy, tak naprawdę, a nie coś, co warto podżyrować. Także finalnie, ja nie wiem, czy Polsce opłaca się żyrowanie układu rozbiorowego dla Ukrainy w sytuacji, gdy kiedyś na przykład zmieni się władza, która zakwestionuje ten układ i będzie szukała winnych tego, co w porozumienia, które właśnie jest negocjowane. Także choć jakby to, co się dzisiaj dzieje, to jest spektakl udowadniania Zełenskiemu, że stare mechanizmy przestały działać, że FOH w postaci wylotu z Kiszyniowa to jest jego problem. Chce jechać przez jedną trzecią dłużej do państwa, które nie jest w NATO i w Unii Europejskiej i stamtąd startować z tym poziomem bezpieczeństwa i z taką asekuracją? Proszę bardzo, to jest jego wybór, to jest jego decyzja. Zresztą w ogóle swoją drogą to zastanawiające, warto sobie to pytanie zadać. Dlaczego nie wyleciał ze Słowacji, Rumunii albo Węgier, czyli państwami, z którymi również Ukraina graniczy i do których można dojechać drogą lądową i z których lotniska no jednak są już pod parasolem NATO, prawda? Czyli są obejmowane artykułem 5. To jest jakby inna kwestia, nie wiem, może po prostu trudno się negocjowało z Robertem Fico, znanym proukraińskim aktywistą słowackim. Możliwe, że równie łatwo rozmawiało się z Madziarem, który niedawno wydał oświadczenie, w którym bardzo ciekawy jest ostatni akapit, w którym mówi, że integracja europejska to jest kwestia 15 lat, bo tam taka perspektywa czasowa jest zakreślona dla Ukrainy. No i niewykluczone, że również nie pykły rozmowy z Rumunami, których na przykład frustrują zabłąkane drony morskie, które się pojawiają na przykład w Konstancy, tak jak miało to miejsce niedawno w porcie w Konstancy. Także okej, lubi latać z Kiszyniowa sam, fosząc się, proszę bardzo, nie chce przyjechać do Gdańska, proszę bardzo. Te argumenty, jak się rozmawia z polską klasą polityczną, teraz tak na bieżąco, jakby aktualizując to, co się dzieje po rozmowach z Budanowem, one już tu nikogo nie ruszają.
No dobrze, a propos Budanowa, skoro już wywołałeś ten temat, to czy coś wiemy, bo są rozmaite doniesienia, Budanow był w Warszawie, był w Polsce, spotkał się z szeregiem polskich polityków, według jednej wersji miał przyjechać przepraszać za Zełenskiego, czyli za to, że przypomnę, że cała afera wybuchła od tego, kiedy Zełenski jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nadał tytuł bohaterów UPA. No i według jednej wersji Budanow miał za to przepraszać, według drugiej miał odwrotnie przekonywać Polaków do jakby tej narracji historycznej ukraińskiej. Czy coś wiemy na pewno, jaki był wynik tej wizyty?
Nie ma czegoś takiego jak przepraszanie w modelu polityki, którą uprawia Ukraina, tym bardziej nie wyobrażam sobie przepraszającego Budanowa. To jest moim zdaniem założenie absolutnie naiwne. Ten proces, który został zapoczątkowany, to jest jakaś forma nawiązania kontaktu i próba ustalenia tego, czego ewentualnie strona polska mogłaby w tym potencjalnym dialogu oczekiwać. No ale też dowód tego, że strona ukraińska, i to też pisze o tym w artykule w Wirtualnej Polsce, to jest też dowód na to, że Ukraińcy zrozumieli, że przegrzali, że pewna granica została przekroczona. To dotyczy również pochówku Mylnyka i że z tego są kłopoty, że to jest potencjalne źródło problemów na arenie międzynarodowej, a tak jak mówiłem, jeżeli kiedykolwiek Polska by się odwołała do referendum, to eskalowanie tych kłopotów będzie po prostu barierą dla ewentualnej polityki akcesji do Unii Europejskiej. I tutaj też Polska zdobywa pewną przewagę, bo takie scedowanie tej decyzji na referendum, no to jest absolutne umycie rąk odmówienia Ukraińcom jakby w tych rozmowach pomiędzy rządami czy prezydentami. No po prostu można wtedy powiedzieć, że no nic nie możemy, naród się wypowiedział, prawda? To była decyzja w referendum, także to jest jakby te nastroje społeczne, które wybuchły w Polsce po decyzji Zełenskiego, one są już w tym momencie czynnikiem politycznym i od tego nie da się abstrahować. To jest już fakt polityczny, to nie są tylko emocje, to nie jest tylko burza, czy też jak Ukraińcy, bo też warto spróbować zrozumieć to, jak to jest opisywane w ukraińskich internetach. Oni to nazywają histerią. Oczywiście też bez jakiejś próby zrozumienia tego, dlaczego tak się dzieje. Natomiast po prostu to jest emocja, która stała się faktem politycznym.
Tak. Jeszcze o reakcjach strony ukraińskiej porozmawiamy, bo mam dla ciebie przygotowane z prośbą o komentarz oczywiście kilka wystąpień ukraińskich w sprawie tej naprawdę skandalicznej sprawy. Natomiast są też po polskiej stronie rozmaite głosy, od bardzo ostrych po bardzo koncyliacyjne. Może zacznijmy od premiera Donalda Tuska. Posłuchajcie, drodzy Państwo, i posłuchaj nasz drogi gościu. Oto tweet premiera. Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich. Mam, Zbyszku, wrażenie, że każde zdanie tego tweeta warte jest komentarza. No to może zbierzmy to trochę do kupy. Jak ty podzielasz zdanie pana premiera, powinni się spotkać dla dobra wspólnej antyrosyjskiej sprawy i wyjaśnić problem?
Jeśli Zełenski ma jakąś ofertę i chce się w jakiś sposób umiejętny wycofać z tej błędnej decyzji, którą podjął, to oczywiście każda rozmowa ma sens. Natomiast no to on musi posprzątać ten bałagan, którego narobił. No to nie strona polska jest odpowiedzialna za to zamieszanie, które wybuchło. Ja już to kilka razy powtarzałem publicznie. Strona polska w relacjach z Ukrainą od pomarańczowej rewolucji, czyli od czasu budowania tych dojrzałych relacji współczesnych pomiędzy państwami, nigdy nie zawiodła. To Ukraińcy zazwyczaj powodują no, eskalację po prostu w tych relacjach i teraz za tą eskalację odpowiada Zełenski. No i musi to po prostu pozamiatać, to co zrobił. To nie jest kwestia dla Nawrockiego. Nawrocki czeka na ofertę po prostu z jego strony, jak zamierza z tego wybrnąć. Natomiast no, ten tweet jest jakby zawsze wygodnie się ustawić w roli ojca opatrznościowego, który dąży do obniżania temperatur sporu. Nie kłóćmy się, szukajmy porozumienia. No to jest bardzo wygodna postawa, która nie rodzi żadnych zobowiązań tak naprawdę. No plus oczywiście pojawia się w tym tweecie premiera Tuska ta kwestia dotycząca Moskwy. Ja powiem szczerze, że to już jest coś, co jednak dokonała się pewna inflacja tego argumentu. Nie ma sensu mówić o oczywistych oczywistościach i truizmach. To jest jasne, że na sporze polsko-ukraińskim, spór polsko-ukraiński nie sprzyja umocnieniu się obydwu państw w relacji do Rosji i powtarzanie tego w kółko staje się po prostu już męczące. To jest frustrujące jest słuchanie tego powtarzania w kółko tego argumentu.
Tak, ale zresztą to jest echo argumentu podawanego przez stronę ukraińską niemalże w każdym wystąpieniu. Tak, od Sybich, tak. Szefa MSZ-u, poprzez historyków z IPN-u ukraińskiego, wszyscy mówią to samo. Polacy, opanujcie się, co wy robicie? Przecież na tym zyskuje tylko Rosja.
Tak.
Tylko zwróć uwagę, Zbyszku, jaka jest absurdalność tego argumentu. No przecież to nie jest, no nie myśmy wykreowali ten kryzys, tak?
Zgadza się.
To o tym, że na tym zyskuje Rosja, to mógł myśleć Zełenski, kiedy...
Szukajmy ruskich onuc w biurze prezydenta Zełenskiego, dokładnie tak.
No bo zobacz, jeżeli coś się pojawia, co może być jakiś rozdźwięk ukraińsko-polski w interesie Moskwy, to my zawsze musimy się wycofywać. To my musimy brać to pod uwagę. To my, nie Ukraina, która jest na większym musiku, która walczy o swoją niepodległość. Dlaczego to ten argument nie jest skierowany w drugą stronę? To niech się Zełenski dwa razy zastanowi, nim zrobi coś tak skandalicznego.
No, niestety ten argument jest stosowany właśnie często po stronie polskiej. Czy to przez polityków, czy to przez publicystów, czy przez tropicieli afer, czy przez tropicieli onuc. Są tacy działacze, aktywiści w mediach społecznościowych, którzy tropią onuce. Ostatnio zarzucono mi na przykład udział w takim panelu dyskusyjnym na temat między innymi ludobójstwa na Wołyniu, organizowanego przez Fundację Wspólnota i Pamięć. I ten człowiek, który tropił we mnie ruską onucę, nawet nie zadał sobie trudu, żeby odsłuchać tej rozmowy i moich wypowiedzi w czasie tego panelu, tylko po prostu od razu z definicji przyjął, że skoro biorę udział w panelu organizowanym przez tą fundację, no to muszę być ruską onucą, no bo to jest fundacja, która bardzo mocno sprzyjała poglądom księdza Isakowicza-Zaleskiego. Człowieka, no, który w gruncie rzeczy miał rację, no, przewidział to tak naprawdę, w jakim kierunku pójdzie ten proces obejmowania patronatem państwowym nacjonalizmu ukraińskiego. Natomiast to, co mnie jakby zastanowiło, to jest to, że temu tropicielowi onuc nie chciało się nawet odsłuchać tego wystąpienia i w sensie znaleźć tam jakieś słowa, które mogłyby mnie kompromitować i je na przykład zacytować. To jest, ale po co to mówię? Chodzi o to, żeby pokazać, jak wielkiej inflacji uległ ten argument, jak stosowany jest instrumentalnie przez osoby, które po niego sięgają, jak tak naprawdę, że to jest taka pałka w rękach Ukraińców do bicia właśnie po aferach, które zostaną wywołane, że nie rób tego, bo to sprzyja rosyjskim interesom, nie rób tego, bo będziesz jak ruska onuca, bo jesteś ruską onucą. No to jest już, to jest po prostu nie do zniesienia tak naprawdę. Czy na przykład podkreślanie, tak jak ostatnio we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, podkreślano ten wspólny wysiłek wojskowy w Konotopie. I oczywiście no, to jest bardzo ładne, tak, jakby nawiązywać do tych pięknych kart polsko-ukraińskich, przy czym od razu internauci wyłapali, że no niestety w centrum Konotopu jest ulica Szuchewycza, prawda? I jakby to też możemy sobie ten balonik pompować dotyczący wspólnoty i tego, jak jest pięknie, no ale jak zawsze schodzimy na ten poziom, poziom niżej i zaczynamy zajmować się konkretami, no to widzimy, że jednak czasami jesteśmy po prostu robieni w konia no, przez naszych partnerów z Ukrainy. I to jest ten moment, w którym po prostu trzeba było stanowczo powiedzieć, że koniec, że to jest moment, w którym trzeba to przerwać, bo ta sytuacja po prostu, jeżeli nie zostanie przerwana, ten cyrk taki z robieniem w konia Polaków, że ona się w końcu wymknie spod kontroli, że zacznie żyć własnym życiem, że zostanie zagospodarowana nie przez prezydenta, przez poważnego polityka, który wziął to na warsztat, tylko po prostu będzie to obsługiwane w sposób ludowy i taki populistyczny, a nie przez ważnych urzędników państwowych. Także to był ostatni najprawdopodobniej moment, kiedy można było się odwołać do tego argumentu i powiedzieć po prostu stop, że to jest koniec, że kończymy tą dyskusję, że nie będziemy stosować już, odnosić się do argumentów ruskiej onucy, że te pałki już nie działają, że nie działa szantaż z przyjazdem Zełenskiego do Polski, że nie działają fochy związane z przekierowaniem samolotu do Kiszyniowa, że to wszystko już jest nieważne.
Tak, no zmartwiła mnie bardzo ta historia o tym tropicielu onuc, który się tam do ciebie przyczepił. Mamy do czynienia z prawdopodobnie jednym z dwóch zjawisk, albo jest to idiota, albo jest to człowiek zaślepiony ideologicznie na takiej zasadzie, że wiesz, nawet nie można dyskutować z ludźmi, którzy mają inny pogląd, bo to już samo w sobie jest myśl o zbrodnią.
Niebezpieczne.
Ale tak między nami mówiąc, to domyślam się, że w przypadku tego konkretnego człowieka jest połączenie obu tych czynników naraz. Także trzymaj się, Zbyszku, nie przejmuj się tym. Ja przypomnę, drodzy Państwo, że jest autorem Zbyszek książki Kłopot z Zełenskim i chcę Ci tak powiedzieć, żeby na chwilę odejść od głównego nurtu naszej rozmowy, że się nieźle, mój drogi, wstrzeliłeś. Wydałeś książkę Kłopot z Zełenskim i tydzień po premierze naprawdę mamy wielki kłopot z Zełenskim, także wielkie gratulacje.
No to jego zasługa, bardzo w zasadzie no nie dziękuję mu tak naprawdę, wolałbym, żeby tej afery nie wywoływał i żeby tych nie rujnował stosunków polsko-ukraińskich, a jeśli chodzi o tropicieli onuc, to jest po prostu śmieszne, to jest śmieszne i żałosne, to nie ma nic wspólnego z zagadnieniem dotyczącym jakiejś poważnej analizy, to jest po prostu żałosne, ten argument już nie działa.
Oczywiście. Okej, ja dodam, że nasz dzisiejszy gość Zbigniew Parafianowicz jest nie tylko autorem tej genialnej książki Kłopot z Zełenskim, którą możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z podpisem, ale również w piątek o godzinie 20 prowadzi razem z Markiem Magierowskim rewelacyjny podcast Bez Doktryny, który bardzo, bardzo Państwu polecam. Teraz chciałbym zapytać Cię, idźmy dalej z naszym kłopotem z Zełenskim i to naprawdę bardzo, bardzo poważnym. To znaczy dla mnie cała ta afera z odebraniem orderu, co jest pomysłem Nawrockiego, trochę jest, wiesz, śmieszna w tym sensie, że po co mu ten order?
No, w sensie,
czy widzisz może w polskim politycznym instrumentarium jakąś poważną odpowiedź? Co my tak na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić, żeby on poczuł, nie tylko w sferze symbolicznej, na której chyba niespecjalnie mu zależy, że rzeczywiście nie opłaca się zadzierać z Polską?
Nie no, ale order tak naprawdę jest tu tylko pewną takim punktem odniesienia. To jest wydarzenie, które służy do skanalizowania pewnych emocji i jakby zrozumienia, że właśnie doszło do przelania pewnej czary goryczy w tych relacjach. I teraz jakby to instrumentarium, oczywiście ono może zostać zastosowane wobec Ukrainy, jeżeli ona nie zaprzestanie u państw jakby robienia tej ideologii państwowej wokół postaci, które są dla nas mordercami i ludobójcami z Wołynia. To jest oczywiste, prawda? Bohaterowie UPA w cudzysłowie to dla nas mordercy, którzy nabijali dzieci na widły, co widzimy w materiałach z ekshumacji z Ostrówek z 2011 roku, czyli w czasach, kiedy prokuratura ukraińska nie miała specjalnego interesu w tym, żeby te ekshumacje blokować, bo rządził złodziej Janukowycz i po prostu wolał kraść niż interesować się polityką historyczną, prawda? Tamte ekshumacje pokazują, kim są bohaterowie UPA, prawda? No mamy materiał wideo, który ma, i możemy wizualnie określić to, kim są bohaterowie UPA, prawda? Także tutaj jakby z punktu widzenia Zełenskiego jemu jakby odebranie tego orderu, czy też jakby taka spekulacja, czy może to zostać odebrane, czy też nie, no to ma być po prostu wstęp do negocjacji, jak rozumiem, czyli zaproszenie do rozmów, w których po prostu Polska stawia stanowisko jasno, że chcemy powrotu do tego konsensusu z Wisły, czyli nie brania patronatu państwowego nad sakralizacją morderców z UPA, krótko mówiąc. O to chodzi. No to jest proste. To jest kwestia, która była podnoszona już w czasach Wisły. To jest ta koncepcja, która powstała wówczas i polegała na tym, że czym innym są upamiętnienia, których dokonują sobie na jakichś capstrzykach i powiedzmy neopogańskich zlotach weterani powiedzmy wojny, bo to jest ten taki nurty neopogańskie są bardzo tam popularne w siłach zbrojnych Ukrainy, a czym innym jest branie państwowego patronatu nad gloryfikowaniem tych morderców. No to są dwie różne rzeczy. I tutaj to stanowisko Polski jest jasne od dawna. To jest wręcz zaskakujące, że trzeba to tłumaczyć Zełenskiemu czy Budanowowi, no bo to nie jest rzecz, którą Polska ukrywała. No od lat prezentowaliśmy takie stanowisko konsekwentnie, przy czym po prostu Zełenski wolał się uśmiechać do elektoratu brunatnego czy skrajnie prawicowego, niż budować relacje z ważnym sąsiadem.
Tak, tak, ale widzisz, właśnie to jest klucz sprawy, bo na przykład dzisiaj wyczytałem taką opinię na polskim Twitterze, że to się wzięło z niewiedzy. No, że wiesz, tam jacyś tam sobie upamiętniają, w sumie ten Zełenski to jest z innego świata, bo to właściwie jest Rosjanin, czy też ze wschodu Ukrainy, on się tam ten, co to dla niego UPA, on się nie zna, nie wie, nie orientuje, dał zgodę i się nie czepiajmy. Ale zobacz, przecież on nie jest dzieckiem. No, wyobraźmy sobie ten moment, kiedy on podejmuje tą decyzję. Przychodzi ktoś i mówi, panie prezydencie, jest pomysł, żeby pan nadał UPA ten. Przecież on wie, że będzie awantura z Polakami. Jego doradcy wiedzą, że będzie awantura z Polakami. Czyli on musiał wiedzieć, że mu wolno. I nawiązuję teraz do twoich obu książek. Polska na wojnie i kłopot z Zełenskim. Myśmy ich po prostu rozpuścili jak dziadowski bicz. Pokazaliśmy im, że mogą zrobić wszystko, a my i tak w ramach doktryny Giedroycia i przekonania, że walczą za wolność naszą i waszą, wszystko im wybaczymy. I na wszystko przymkniemy oko, i na wszystko się zgodzimy. I w końcu to jest ta ostatnia kropla, która przelała tą szklankę, mam wrażenie, nie?
No tak, no ale jeżeli, wiesz, jeździli do Kijowa przedstawiciele państwa polskiego i przekonywali, że Ukraina walczy za nas, mówimy o przedstawicielach państwa polskiego, no to co oni mieli sobie myśleć? No to myśleli, no to o czym mówisz? No a jeśli chodzi o Zełenskiego, wykpiwanie się niewiedzą, no nie zwalnia jeszcze tak naprawdę z nieprzestrzegania jakichś reguł, które wiążą tutaj sąsiadów w relacjach. Poza tym, jeśli ktoś chce mówić o braku świadomości Zełenskiego, no to jest jakby, to niech połączy kropki, niech to połączy z pogrzebem Melnyka, czyli z prowadzeniem jego szczątków na Ukrainę i z zrealizowaniem państwowego pochówku dla człowieka, który kolaborował z nazistami. No to jest jakby jasne, że państwo bierze pod swoje skrzydła protektorat nad mitami założycielskimi, które odwołują się do brunatnej przeszłości, do formacji kolaborujących z III Rzeszą, do ludobójców z Wołynia. Muszą mieć tego świadomość i to nie można się wykpiwać tym słynnym powiedzeniem z kawałów ja nie wiedział, ja nie chciał. No to jest, to nie jest doktryna, która w tym wypadku może być zastosowana.
Tak, tak. On dokładnie wiedział, jaka będzie reakcja, ale uznał, że okej. Okay. Że jest w stanie to przeżyć i że Polacy to przełkną po raz kolejny, kolejną gorzką żabę. Czy tak się okaże, zobaczymy. I ja chcę ci powiedzieć jeszcze, że tutaj a propos cytowania naszych rozmaitych polityków i komentatorów, to nie wiem, czy widziałeś wpis Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że po decyzjach kapituły i prezydenta Nawrockiego nie będzie tak, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który bierze od Putina pieniądze, będzie nadal kawalerem orderu Orła Białego, a ten, kto z Putinem walczy, będzie go pozbawiony. No abstrahując znowu, że jest ten sam argument, czyli że wszystko na ołtarzu.
Równie dobrze mógłby to Sybicha napisać, szef MSZ-u Ukrainy.
Okej, a co sądzisz o argumencie, że Schröder ma? Jak oni rozdawali te ordery? Każdemu. No,
jeśli pytasz mnie o to, czy dobrze, że Schroeder ma order Orła Białego, to nie jest dobrze, że ma ten order, tak samo jak nie, ten argument o Mussolinim, który już też uległ w inflacji w internecie ogromnej, to też nie jest dobre, że Mussolini ma order Orła Białego. Natomiast no, to nie jest o tym temat. Tu mówimy o bardzo konkretnym problemie w relacjach dwustronnych i metodzie, którą postanowił zastosować prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I jakby no, tutaj nie jest dobrze, jak jednego dnia premier mówi, że gramy w jednej drużynie, a drugiego dnia zaczyna się tą drużynę rozmontowywać, czy też stosować wobec tej drużyny argumenty, które jedność demontują. No bo tak jak mówię, równie dobrze mógłbym się spodziewać takiego wpisu ze strony MSZ-u Ukrainy, czyli po wyciągnięcia tego nieszczęsnego Schroedera, który zresztą swoją drogą za chwilę najprawdopodobniej stanie się negocjatorem w tych rozmowach rozejmowych pomiędzy Ukrainą a Rosją, bo tu już jest w grze dwóch panów. To jest Roman Abramowicz, wraca do gry, czyli był właściciel Chelsea, i Schroeder, który Abramowicz spotkał się z Zełenskim, Schroeder z Putinem i prawdopodobnie Niemcy nie będą mieli problemu z tym, żeby wyciągnąć ze śmietnika historii Schroedera i żeby go użyć do ułożenia sobie stosunków z Rosją i prawdopodobnie do kupowania gazu od Rosji ponownie. Także też zostawmy już tego Schroedera. Nie ma sensu stosować argumentów ukraińskiego MSZ-u przez polskich polityków w odniesieniu do polskich polityków.
Tak, to prawda. A co do jeszcze orderu Orła Białego, to odebrano go, jak wyczytałem dzisiaj, raz tylko Witosowi. Po procesie brzeskim sanacja go zabrała chyba w 1932 roku, ale chyba potem dostał z powrotem, już nie pamiętam, jak to tam dokładnie było. No ale jest jeszcze słynna sprawa orderu Orła Białego dla Göringa, bo to jest taka informacja, która jest, no, krąży jako oczywista oczywistość, ale to nie jest tak do końca pewne, bo się chyba nie zachowały jakieś kwity, ale jakby się okazało, że Göring ma nieodebrany, to też byłoby śmieszne. Przypominam, że polował z Mościckim w Białowieży w 1938 i dostał na zachętę.
do rozbudowy, tak, lotnictwa niemieckiego.
Tak, ja to nawiązuję do tego oczywiście misia. Medal na zachętę. No dobrze, zobaczymy oczywiście, jak to się wszystko rozwinie. Ja mam wrażenie, że tak jak mówisz, są dużo poważniejsze sposoby na to, żeby odczuli Ukraińcy, no co tu dużo mówić, brutalnie, ból, niż akurat zabieranie orderu, bo to trochę mam wrażenie, jest taki gest typowi Polacy. Ktoś nam zrobi kuku, to my mu zabierzemy order. A Zełenski, ja mam ten order? Ja dostałem ten order? Nie wiedziałem.
Nie no, to oczywiście, ja jestem pewien, że Zełenski specjalnie się tym nie przejmie, natomiast chodzi o to, że sygnał odczyta, prawda? O tym, że coś się stało, coś jednak stało się niewłaściwego, że polskie państwo sięgnęło po taki argument. I po drugiej stronie to będzie rozważane, no czego też tak jak za kulisowo można się dowiedzieć z rozmów z polskimi przedstawicielami polskiego państwa. I to jest też o czym piszę w tekście w Wirtualnej Polsce, że no Budanow rzeczywiście jakby jest w dialogu, no dążą do rozwiązania tego problemu, bo zrozumiał, że przegrzano, no i tyle. I to jest, i oby ten proces mógł się potoczyć we właściwym kierunku, we właściwym dla Polski, żeby Ukraina się z tego wycofała. No tutaj to nie jest tak, że historia nie zna przypadków całkowitego odwrócenia decyzji, które doprowadziły do załamania w relacjach pomiędzy państwami. Ja przypomnę tylko, to był 2017, prawda, kiedy Polska przyjęła nowelizację ustawy o IPN. Pamiętasz, prezydent Duda został obłożony wtedy nieformalnym zakazem wjazdu do Białego Domu. Wielka awantura wybuchła w stosunkach z Izraelem, włączyły się do tego Stany Zjednoczone, które na Polskę naciskały, żeby to rozwiązanie cofnąć, i Polska finalnie całkowicie wycofała się z nowelizacji ustawy IPN. Całkowicie. Doszliśmy do punktu wyjściowego. Naciski, presja były tak silne, że Polska z tego zrezygnowała. Jakąś tam formą rekompensaty była ta wspólna deklaracja Netanyahu-Morawiecki na temat antypolonizmu i na temat relacji pomiędzy Polską a Izraelem. Natomiast Polska musiała się wycofać z tej nowelizacji. Zaingerowano w jej wewnętrzny proces legislacyjny, musiała zrezygnować z tego. Co więcej, dla wszystkich tych, którzy oceniają czy śledzą tą sytuację, to napięcie w relacjach pomiędzy Kijowem a Warszawą teraz, ja polecam do prześledzenie tego, jak wyglądała infosfera izraelska wówczas, jak wyglądało stanowisko państwa izraelskiego, relacje pomiędzy, tam prezydent oczywiście nie ma takich uprawnień jak polski prezydent, natomiast jak wyglądała Mabena izraelska i jak wyglądała relacja pomiędzy rządem, dyplomacją i prezydentem i w relacje z Amerykanami, między Amerykanami i Izraelem, w relacjach z Polską, jak naciskano na Warszawę w tej sprawie konsekwentnie, bezwzględnie, bezlitośnie i bez jakiegokolwiek sentymentu. Nie było czegoś takiego jak próba dyscyplinowania władz w Jerozolimie w kwestii nacisków na Polskę, czy też w kwestii wręcz chamskich połajanek w stylu, że wyssaliśmy antysemityzm z mlekiem matki.
No tak. Wiesz, zresztą ludzie moim zdaniem bardzo ciekawi, teraz ci przytoczę tutaj analizę z Polityka w sieci. Jest taki profil na Twitterze, który przeanalizował stosunek Polaków do tej wizyty Budanowa. I wyobraź sobie, że zdecydowana większość Polaków, bo 61%, przynajmniej biorących udział, wiesz, w tych dyskusji, uważa, że ta wizyta Budanowa to próba udobruchania Polaków bez realnych ustępstw. Tymczasem nasz wspólny znajomy Mateusz Lachowski w WP.pl napisał tak: wizyta ukraińskiej delegacji Budanowa w Warszawie nie przyniosła przełomu. Rozmowy były chłodne, strona polska asertywna, Warszawa oczekuje, że Ukraińcy sami rozwiążą stworzony przez siebie problem. Z naszych informacji wynika, że Kijów rozważa ustępstwa, w tym zmianę nazwy kontrowersyjnej jednostki. No i chciałoby się powiedzieć, eureka! Gdyby to była kreskówka, to powinna nad głową, wiesz, Zełenskiego pojawić się żarówka. Dajcie sobie z tym spokój, wycofajcie się z tego. To jest proste, tylko że pytanie, czy oni nie będą chcieli zachować twarzy. Ty znasz lepiej ukraińskich cwaniaków. Oni być może, jeżeli by zmienili tą decyzję, to i by wsiądzie prawica ukraińska na karki i powie, lachy wam dyktują takie rzeczy?
Polska, z tych rozmów moich po stronie polskiej, nasza dyplomacja daje im opcję na wycofanie się z twarzą, przy czym tu chyba nie ma dobrego rozwiązania. Ja niestety obawiam się, że oni się nie cofną. W sensie rzeczywiście tam okazanie słabości jest najgorszą w tej posowieckiej dyplomacji, czy też w posowieckiej szkole polityki, najgorszym grzechem jest okazanie słabości. I to niestety jest przeszkoda dla poszukania jakiegokolwiek porozumienia w obrębie nazewnictwa tej jednostki. No bo przecież odwrócenie tego o 180 stopni byłoby z ich strony okazaniem takiej słabości, przynajmniej w ich mniemaniu, prawda? Jakby to jest... bo tu też nie chodzi o to, żeby ich upokorzyć i przeczołgać, tylko o to, żeby po prostu osiągnąć jakiś satysfakcjonujący dla Polski rezultat, prawda?
Natomiast oni się sami zapędzili w narożnik.
Tak, to prawda, no zakiwali się kompletnie, no to jest, to prawda, natomiast to nie jest państwo, w którym okazywanie słabości przechodzi płazem, to jest coś, czego wojsko najprawdopodobniej Zełenskiemu by nie wybaczyło. Natomiast no, ja pamiętam sytuację z 2017 roku, jak był konflikt o Szeremetę, czyli człowieka, który odpowiada tam za politykę historyczną po stronie ukraińskiej, taki absolutny nacjonalista integralny w wersji light, który został objęty zakazem wjazdu do strefy Schengen przez ministra Waszczykowskiego. I tam nie było mowy o tym, żeby go pozbawić stanowiska, czy żeby pójść na ustępstwa. Wręcz państwo ukraińskie zachęcało go do wyjazdów do innych państw niż Polska. Nawet umożliwiono mu we współpracy z Niemcami wyjazd do Berlina i on potem się na Twitterze chwalił zdjęciem z lotniska w Berlinie, że Niemcy go wpuścili, tak? Powołując się na jakiś wyjątek dotyczący bezpieczeństwa narodowego, prawda? Bo on jest mocno zaangażowany w ekshumację wehrmachtowców na Ukrainie. Wręcz państwo ukraińskie zaczęło grać ze stroną polską i próbować ją upokarzać, wysyłając Szeremetę na kolejne wycieczki do państw unijnych, które są w Schengen, a które nie respektowały decyzji Polski, w sensie na wciągnięcia Szeremetę na listę SIS, zakazu wjazdu do Schengen, czyli na tą listę SIS. No i on te zdjęcia po prostu publikował i publicznie drwił z ministra Waszczykowskiego, mówiąc, że o proszę bardzo, jestem w Berlinie, mam was gdzieś. No i tutaj też no niestety nie mieliśmy solidarności ze strony partnerów europejskich, którzy byli wówczas w sporze z PiS-em, między innymi o praworządność. Natomiast no, tamten przykład Poroszenki i Szeremety, on pokazuje, że tu nie ma co liczyć na to, że strona ukraińska jakoś będzie tutaj gotowa do głębokich ustępstw. To raczej, myślę, może być iluzja.
Zbyszku, podam teraz pod twój krótki komentarz pomysły naszych widzów historii realnej, a ty powiedz, co byś o tym powiedział. Pierwszy, wyłączyć Ukraińcom Starlinki.
Już dawno temu powinniśmy to zrobić. Szczerze mówiąc, przepraszam, ale nie rozumiem, dlaczego tutaj mamy ciągle komuś świadczyć przysługi przy tak niekorzystnej dla Polski polityce Kijowa wobec Warszawy.
Okej. Okay. Przypomnę, że polska strona zafundowała kilkadziesiąt tysięcy sterlingów i płacimy abonament. Sam miałem sterlinga, więc wiem, że to nie są tanie rzeczy.
Że ukraińskie Ministerstwo Obrony za chwilę samo powie, dobra, to my rezygnujemy, sami będziemy płacić, tak samo jak z tym Kiszyniowem, nie? No to jest jakby do przewidzenia.
Pomysł numer drugi. Co my możemy zrobić z Jasionką? Bo moim zdaniem niewiele, no ale ty jesteś ekspertem. W książce Kłopot z Zełenskim, bardzo Państwu ją polecam, opisujesz, jeden cała część jest poświęcona Jasionce. Czy jest możliwość, nie wiem, oclenia czegoś tam, spowalniania jakichś procedur, czegoś, żeby oni odczuli, że pojawił się jakiś kłopot? A być może nie, bo może to Amerykanie tam rozdają karty, a ich raczej UPA niespecjalnie obchodzi.
Nie, no jeśli ktoś dostarcza broń Ukraińcom, no to zadajmy sobie pytanie, co jest w polskim interesie. Czy dostarczanie broni Ukraińcom jest w polskim interesie? No jest, tak? Jakby chodzi o to, żeby walczyli z Rosjanami i zabijali jak największą ilość Rosjan i utrzymywali po prostu ten front i uwagę Rosjan na Donbasie i na Zaporożu. Także jakby najważniejsze jest to, żeby zdefiniować przede wszystkim, co jest w polskim interesie. No ale z drugiej strony to nie jest tak, że nie mamy opcji tutaj pola do działania. To jest też pomysł, o którym mówi Radosław Fogiel, jeden z członków Komisji Spraw Zagranicznych, czyli wręczanie tych certyfikatów odbierającym sprzęt wojskowy i tym, którzy go nadają, certyfikatów, w którym jest gwarancja, że broń nie trafi do jednostki, która ma w swojej nazwie, odwołuje się do zbrodniarzy z UPA, do morderców z UPA. No to jest też gest symboliczny, ale jednak taki, który w tą drugą stronę no jednak trochę czołga, prawda? I to samo dotyczy strony, która ten sprzęt przekazuje. W Rheinmetallu ktoś w końcu się dowie, prawda, czym była UPA może. Jeżeli będzie musiał taki dokument podpisać, to może sobie wygoogla chociaż, czym była ukraińska powstańcza armia. Także w takim wymiarze jest to realne. Natomiast w sensie jakby dostaw broni samych w sobie, to jest kwestia tego, żebyśmy oszacowali, czy to jest w naszym interesie. Moim zdaniem na tym etapie to nie jest w naszym interesie, dlatego nie wiem, czy warto po taki argument sięgać. Także to jest chyba raczej kwestia szukania innych metod, tam jakby czołgania, krótko mówiąc, partnerów ukraińskich w tej kwestii.
Czy wiesz, no to też nie jest tak, że to tak się musi skończyć, no można ich troszkę postraszyć chociażby tym oczywiście, tylko pytanie, czy my oczywiście mamy w ogóle jurysdykcję, ale posłuchaj, mam tu jeszcze do ciebie jedną rzecz ciekawą, bo rozmawiając z tobą jeszcze zajrzałem na newsy, fajny komentarz Łukasza Jasiny do tego wpisu Tuska, w którym on wzywa z jednej strony Zełenskiego, Nawrockiego, żeby usiedli i pogadali, spotkali się gdzieś na neutralnym gruncie. Posłuchaj, bez względu na wszelkie sprawy premier Rzeczypospolitej nie może pośredniczyć między swoją a obcą głową państwa.
Zgadza się. No to
co?
Nic dodać, nic ująć. Naprawdę. To jest absolutnie nie ten... Tak jak mówiliśmy, no, premier Tusk jednego dnia mówi, że nie da się nas podzielić i będziemy grać w jednej drużynie, a drugiego dnia wciela się w rolę moderatora, a szef MSZ-u gra tym argumentem Schrödera. No mówię, ja bym raczej spodziewał się takiego wpisu na Twitterze ukraińskim, prawda? Tym, że ktoś do tego Schrödera i Mussoliniego się odwoła. Zresztą te argumenty, umówmy się, one w tej infosferze ukraińskiej się pojawiają dotyczące Schrödera i Mussoliniego. One są tam powszechnie wałkowane. Pokazywani są też żołnierze AK czy batalionów chłopskich z obelżywymi komentarzami, bo też nie żyjmy w tej bańce tylko komentarzy na X-ie polskim. Warto czasami zajrzeć, co się tam pisze po drugiej stronie i te argumenty dotyczące Schrödera, one tam padają. No to już jest, Ukraińcy już o tym wiedzą, no to jakby nie trzeba im przypominać tego z majestatu szefa polskiego MSZ-u.
No dobrze, Zbyszku, to zajrzyjmy razem do infosfery ukraińskiej. Jest taki człowiek jak Dmytro Jarosz, który kiedyś był przywódcą prawego sektora, a obecnie jest dowódcą oddziałów ochotniczych przy armii ukraińskiej. Fotografuje się w mundurze, no ogólnie rzecz biorąc taki, wiesz, typowy ukraiński twardziel. No i on trzepnął taki apel do Polaków. My, Ukraińcy, jesteśmy tarczą Polski i całej Europy. Bez nas różne wcielenia Imperium Moskiewskiego zmiażdżyłyby was, Polacy, w ciągu kilku tygodni. Po raz kolejny apeluję do narodu polskiego i jego przywódców, aby nie żyli przeszłością. Dajcie szansę przyszłości. To jest wszystko w kółko to samo. Ale posłuchaj, coś nowego jest na końcu. Wzywam was, do uznania, że na naszej ukraińskiej ziemi byliście okupantami. To jest oczywiście w kontekście Wołynia. Tak jak dziś są nimi Rosjanie, a my, Ukraińcy, mieliśmy i nadal mamy absolutne prawo do niszczenia najeźdźców i agresorów na naszej ziemi danej nam przez Boga. Jeżeli ja dobrze, Zbyszku, rozumiem to ostatnie zdanie, które wprawiło mnie w osłupienie, to jest to, że polska kobieta i dziecko były takim samym okupantem jak rosyjski żołnierz, który w Buczy tam rozrabiał, tak?
W języku polskim zbrodni. O kimś, kto bije kobiety, mówi się damski bokser i to jest takie najłagodniejsze określenie, którym można określić kogoś, kto za przeciwnika obiera sobie kobietę. Tak, Dmytro Jarosz to specyficzna postać, człowiek skrajnej prawicy jeszcze z czasów Majdanu 2014 roku, no to dość przykra postać, ale też wyrażająca pewną emocję, która jest na skrajnej prawicy ukraińskiej, na skrajnej prawicy, która czasami, no bo też w Polsce czasami wybuchają afery, jeżeli ktoś jakąś sugestię puści, że Lwów mógłby w jakiś sposób być związany z polskością, prawda? To jest te w takich poprawnościach politycznych po stronie polskiej funkcjonuje jednak raczej pozostawienie już tych dyskusji absolutnie w lamusie. Natomiast po stronie skrajnej prawicy ukraińskiej, czy też tych środowisk azowskich, tereny Zakerzonia wcale w taki oczywisty sposób nie są terenami polskimi, prawda? Czyli tego, co jest za linią Kerzona, czyli tak zwane zasanie, które jest po stronie polskiej. Na wielu publikacjach, które są wydawane przez ideologów ruchu azowskiego, jest mapa tak zwanej Wielkiej Ukrainy, która zawiera część, tam powiedzmy jest Rostów nad Donem, między innymi ukraiński, część Kaukazu, no ale jest też właśnie Zasanie, czyli to na mapie zaznaczone te tereny, do których oni aspirują, prawda? Jarosz też zasadniczo w jego, jak mówi minister Szeptycki, takiego pięknego słowa użył, imaginarium, w jego imaginarium jest, Zasanie jest elementem po prostu, jak rozumiem, państwa ukraińskiego i stąd te dyskusje o tym, że możemy wrócić, te takie groźby zawoalowane, to też nie jest nic nowego ze strony ukraińskiej. Jakby my bardzo często przechodziliśmy do porządku dziennego nad czymś, co było absolutnie nieakceptowalne, na przykład to, jak znany historyk, też publicysta Wachtan Kipiani groził Sławomirowi Mentzenowi, sugerując, że może powtórzyć los Pierackiego, prawda? Wtedy też, no niestety, ku mojemu zdziwieniu, Mentzen nie znalazł jakby wsparcia ze strony świata politycznego, czy też ze strony po prostu, no już ponad podziałami, tak? Jakby zadeklarowania tego, że nie można grozić kandydatowi na prezydenta, tak jak groził Orbanowi Zełenski, no to Madziar go wziął w obronę, prawda? Wtedy, w tym czasie, kiedy Zełenski mówił, że mogą go odwiedzić żołnierze. No Jarosz mówi dzisiaj dokładnie to samo. Jeśli jest takim kozakiem, no to zapraszamy go do Rzeszowa i do Przemyśla. Omówimy tą kwestię, przedyskutujemy temat. No to jest jakby jednak mimo wszystko przykra sprawa, jeżeli musimy słuchać takich bzdur z ust kogoś, kto uważa się za poważnego żołnierza.
No tak, tak. Dodajmy, bo wspomniałeś o tym, że Mentzen miał skończyć jak Pieracki. Pieracki to jest minister spraw wewnętrznych II Rzeczypospolitej, zastrzelony 15 czerwca 1934 roku przez ukraińskich terrorystów z ONU na ulicy Foksal w Warszawie. Wiesz, wstrząsające jest dla mnie ten wpis. Dlaczego? Dlatego, że no ja, gdyby on zatrzymał się i powiedział tak, dla nas byliście okupantami, to ja bym zrozumiał to, no bo wiadomo, padła ta zachodnioukraińska Republika Ludowa, przegrali wojnę z Polakami w latach 18-19, no i ich perspektywa była taka, że się znaleźli pod okupacją. Ale to zdanie, mieliśmy i nadal mamy absolutne prawo do niszczenia najeźdźców i agresorów na naszej ziemi, no przecież tam wszyscy wiemy dokładnie, że to były kobiety i dzieci, 100 tysięcy ludzi. To znaczy, to jest jakieś totalne zdziczenie tego typu opinie, wiesz?
Nie, no to prawda i tutaj...
Po prostu, że coś takiego można powiedzieć.
Też pytanie do państwa polskiego, czy on odnotowuje tego typu deklaracje i czy wpisuje takie osoby na listy no, osób objętych zakazem wjazdu do Polski, bo są to dwa rodzaje tych list. Lista narodowa i ta lista szengeńska. Jakby w tą listę szengeńską niespecjalnie wierzę po doświadczeniach z Szeremetą, ale może przynajmniej mieć kłopot z dotarciem do Unii Europejskiej w przyszłości. No teraz on jest w wojsku, nie może opuszczać granic Ukrainy, to jest niemożliwe, żeby on gdzieś się przemieszczał po Unii Europejskiej. Natomiast no to jest fakt warty odnotowania, taka deklaracja i wyciągnięcia z tego wniosków i przypomnienia mu tych słów, jak kiedyś odbije się po prostu od granicy unijnej, prawda?
No tak, ale to takich wypowiedzi jest mnóstwo. Teraz przypomniano wywiad szefa IPN-u Ukrainy, że Polacy demonizują Banderę i że robią jakieś, wiesz, wyolbrzymiają kwestię Wołynia, bo przecież to była lokalna jakaś tam sprawa. Ukraińcy mówią, że to były obopólne mordy, w związku z tym wyście nas mordowali, myśmy was, dajcie sobie z tym spokój, więc całe to imaginarium, tak jak powiedziałeś, my doskonale znamy te wszystkie argumenty, które są absolutnie skandaliczne, ale może już też spójrzmy na naszą stronę, bo jest w Polsce bardzo wielu proukraińskich intelektualistów, również na wysokich stanowiskach. Mam tu na myśli wiceministra Szeptyckiego, który w radiu powiedział: odczepcie się od UPA. Oczywiście to nie jest cytat dokładny, tylko taki był sens tej wypowiedzi, bo oni to są tacy sami jak nasi żołnierze wyklęci, niezłomni po wojnie.
Co aż ty trudno komentować te słowa, bo to też jest wejście tak naprawdę w instrument dyplomatyczny drugiej strony, bo ten argument to jest tak zwane budowanie symetrii pomiędzy Armią Krajową, czy w ogóle wszelkimi formacjami walczącymi w podziemiu po stronie polskiej, tworzącymi państwo podziemne i podlegające Londynowi, prawda, rządowi londyńskiemu, tworzenie symetrii pomiędzy tymi organizacjami a organizacją, która dokonała ludobójstwa. I to jest coś, do czego od lat dąży strona ukraińska, w zasadzie od prezydentury Leonida Kuczmy. Dąży do tego, żeby wykazać symetrię pomiędzy przede wszystkim Armią Krajową a ukraińską powstańczą armią, co oczywiście prawdą nie jest. To jest rewizjonizm historyczny, to jest próba zakłamywania rzeczywistości i o ile jestem w stanie zrozumieć, że instrumentalnie takiego argumentu używał Władimir Wiatrowicz, były szef ukraińskiego IPN-u, były szef archiwów SBU, o tyle nie jestem w stanie zrozumieć tego w sytuacji, gdy używa tego polski wiceminister nauki. No to jest jednak sytuacja, która powinna wiązać się z dymisją. No nie ma sensu tutaj mówić o czym innym. No po prostu polski wiceminister używa argumentacji strony, z którą toczymy spór o historię i używa tych argumentów w sposób bezkrytyczny. Jeśli nawet tak uważa, no to czasami jest tak, że dyplomaci działają według instrukcji, zawsze dyplomaci działają według instrukcji i czasami muszą robić to, w co nie wierzą. Muszą po prostu realizować tą instrukcję państwową, nawet jeżeli się z nią nie zgadzają. Po prostu taka jest logika pracy państwowej. Jeżeli nie jest to zgodne z jego imaginarium, no to powinien to przynajmniej przemilczeć, prawda? I nie dać paliwa do tego, żebyśmy tutaj teraz dyskutowali o tym. Nie, no to brak słów. W zasadzie ciężko jest komentować sytuację, w której członek polskiego rządu zaczyna używać argumentów rządu ukraińskiego.
Tak, bo to jest człowiek, który ewidentnie reprezentuje wrażliwość, powiedziałbym, tylko widzisz. Też wchodzimy trochę, właśnie się ugryzłem w język, bo wchodzimy w taką historię, że my mamy swoją wizję, oni mają swoją wizję i się gdzieś tam kotłujemy. Ale to, co on mówi, jest po prostu wbrew faktom historycznym.
To prawda.
Bo zobacz, bo są jakby dwie sprawy. Zestawienie UPA za KAN, ale to już obgadaliśmy 1000 razy, prawda? I to mówiliśmy, że ofiar było po stronie polskiej 100 tysięcy, a po tamtej tam kilkanaście maks i to był odwet i nie było tego planu. Ale ten nowy argument, który pokazujesz, Szeptycki, który się też pojawia w innych wypowiedziach środowisk, powiedzmy, zbliżonych do Gazety Wyborczej, mówi tak: myśmy mieli naszych żołnierzy wyklętych, u nas jest kult żołnierzy wyklętych i oni też popełniali zbrodnie i nam jest trudno do tego się przyznać. A ja, tak się składa, napisałem książkę o czarnych kartach żołnierzy wyklętych i było 5, policzyłem to dzisiaj, wiesz, przed dzisiejszym live'em, Zbyszku, było 5 dużych masakr. 3 dokonane na Ukraińcach, to była Pawłokoma, Wierzchowiny i Piskorowice, oczywiście rajd Łupaszki na te Dubinki, te litewskie wioski, plus rajd z Bury przeciwko tym białoruskim wsiom. Ty wiesz, że w sumie to wszystko pochłonęło niecały 1000 ofiar? I to były nie na poziomie, wiesz, jakiejś organizacji, tylko na poziomie tych konkretnych decyzji, tych konkretnych oficerów, tam Szarego, Łupaczki.
Tak, no bo nigdy rząd londyński nie autoryzował tych operacji, tak.
Tak, ale słuchaj, to jest 100 do 1. Znaczy, jak można zestawiać ludobójstwo, które pochłania 100 tysięcy ofiar z 5 akcjami żołnierzy, z których nikt normalny nie jest dumny, prawda? No i jako dojrzały naród mówimy o tym poza jakimiś skrajnymi środowiskami, brązowniczymi w otwarty sposób i sobie o tym dyskutujemy, prawda? Znaczy, jak można zestawiać? Polski wiceminister zestawia ludobójstwo, które pochłonęło 100 razy więcej osób, z jakimiś historiami związanymi z decyzjami poszczególnych oficerów. To się po prostu w pale nie mieści, powiem ci. No.
Tak, to jest sprawa do głębokiego namysłu, w jakim stanie są elity, które są, jakby sięgają po argumenty po prostu nie działając tak naprawdę według instrukcji. Ja też często przywołuję ten przykład ambasadora Wasyla Bodnara, od którego nie mogłem wyciągnąć podczas rozmowy w Wirtualnej Polsce ani grama słowa na temat tego, że Szuchewycz mógł być zbrodniarzem, prawda? Czy to, że przedstawiając mu tego, że przedstawiałem po prostu dowody na to, czy cytowałem rozkazy, czy też jakieś fragmenty jego biografii, które o tym świadczą. I ja w pewnym sensie uważam, że to jest stanowisko godne szacunku z punktu widzenia takiego obiektywnej oceny jakby działania kogoś, kto jest funkcjonariuszem państwowym. Bodnar swoją robotę w rozumieniu ukraińskim wykonał dobrze. Szeptycki swojej roboty w rozumieniu polskim dobrze nie wykonuje, ponieważ używa argumentów ukraińskich w rozmowie o interesach polskich. Używa tego symetrystycznego argumentu dotyczącego równości win po obydwu stronach, który jest spinowany przez Ukraińców od bardzo dawna. Bodnar robi swoją robotę. On walczy o interesy swojego państwa. Walczy o to, żeby nie cofnąć się ani o krok w interpretowaniu tego, czym są ich mity założycielskie. Nie chce przyznać tego, że to było ludobójstwo i że Szuchewycz był kieszonkowym Hitlerem i zbrodniarzem. Działa według instrukcji. Działa według tego, czego wymaga od niego jego państwo i w co najpewniej też sam wierzy. Ale przede wszystkim działa zgodnie z tym, jak wyznacza kierunek polityki jego państwo. Wiceminister Szeptycki, używając argumentu symetrystycznego, w sensie zrównującego tak naprawdę rolę polską z rolą ukraińską, po prostu wychodzi ze swojej roli, nie działa według instrukcji, nie realizuje interesów państwowych.
Tak jest, tak jest. I musimy już niestety, drodzy Państwo, kończyć, bo Zbyszek musi zaraz wychodzić. To na koniec chciałem Ci tylko powiedzieć, że Szeptycki nie jest jakimś jedynym takim, powiedziałbym, oseskiem, bo mamy do czynienia też z listem intelektualistów. Bujak, Frasyniuk, Kasprzak, Łazarewicz, Niemczyk, Seweryn, Andrzej Seweryn, czyli aktor, a na końcu Krzysztof Skiba, nie wiem, czy to jest ten Zbik Cyca, ale list jest niebywały. Niebywały, czytałeś to? On pisze tak: oni giną, Ukraińcy, śmiercią bohaterską. Zełenski jest niezłomnym przywódcą, toczą krwawą wojnę i potem tak, nie wskrzesimy zamordowanych, nie zamierzamy rewidować granic, ble, ble, ble. I posłuchaj, nie dziwi nas ukraińska pamięć o bohaterach UPA i zapomnienie zbrodni, których dokonali na naszych przodkach. Polacy chętnie zapominają o własnych zbrodniach dokonywanych na Ukraińcach. Ze wstydem przyglądamy się publicznym wypowiedziom przedstawicieli polskiej klasy politycznej pouczających Ukraińców. Próbujemy nie wybierać z własnej historii kart wyłącznie chwalebnych. Pamiętamy także o tych mrocznych i tak dalej, i tak dalej. Z zażenowaniem patrzymy na pełne pseudopatriotycznych frazesów gęby czcicieli polskich faszyzujących nacjonalistów, gloryfikujących zbrodnie żołnierzy wyklętych. Zobacz, polscy nacjonaliści mają gęby i są czcicielami faszystów, a Zełenski, który jest dokładnym ich odpowiednikiem i czci swoich faszystów, tak, z UPA, już jest niezłomnym, wspaniałym bohaterem. Słuchaj, co jest nie tak z tymi ludźmi?
To jest pytanie do psychologa. To nie jest pytanie do nas. Ale jeżeli miałbym cię zachęcić do takiego eksperymentu, to spróbuj zrobić taki głęboki research na temat podobnego stanowiska izraelskich intelektualistów w sporze o nowelizację ustawy o IPN. Życzę ci powodzenia w poszukiwaniach fersztejerów sprawy polskiej w tym sporze.
Moim i Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz, autor rewelacyjnej książki Kłopot z Zełenskim. Bardzo, bardzo Państwu ją polecamy. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A Państwu polecam podcast, który Zbyszek prowadzi razem z Markiem Magierowskim, Bez Doktryny, piątek 20.00. Bardzo polecam kanał zaprzyjaźniony z historią realną. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki, że jesteście z nami, a ja kończę ten odcinek i biorę się do dalszego podpisywania Polaków. Zobaczcie, jeszcze sporo tego jest. Dzisiaj od rana to robię. Polacy, z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. O, tak a propos, to podpiszę. Jeden egzemplarz, proszę bardzo. Tak właśnie wygląda podpisana książka. Tylko dostępne są książki z moim autografem. w księgarni naszej online i od dzisiaj, od poniedziałku 8 czerwca wysyłka, także znacznie przed premierą, bo premiera, jak wiecie, jest oficjalna 16, czyli za 8 dni dopiero będzie książka w księgarniach, ale my już wysyłamy od dzisiaj, tak jak obiecaliśmy. Tylko przyszła z drukarni, ja podpisuję, roboty z tym jest naprawdę bardzo dużo. Dzięki za wszystkie suby, walczymy o 800 tysięcy subów, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo duża pomoc dla naszego kanału. Dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i na YouTubie rozwijamy kanał. Możemy przygotowywać dla Was live'y codziennie o 12 i dziękuję za wszystkie donaty, och, jak ja nie lubię tego słowa, za wszystkie trampki, realki, HR-ki, które od Państwa dostajemy na live'ach. Także jutro oczywiście o 12 będzie kolejny odcinek na żywo. A tymczasem, drodzy Państwo, pozdrówmy naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach w opisie pod tym filmem. Rabatach oczywiście dla widzów historii realnej. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.